Ludzie na plus.
Joanna Merecka-Mutusz, dzień dobry.
Tomasz Dobrowolski, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku oraz Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 Zamek Skarbów w Słupsku.
No i właśnie, 15-16 listopada, 7 konferencja metodyczno-naukowa, one się tak strasznie nazywają, choć mówicie na nich o rzeczach dość istotnych i ważnych. Dużo z programu, który trafił do mnie, wynika, że dużo uwagi poświęcać będziecie no, dzieciakom, też tym, które przyjechały z Ukrainy. To jest jakby oczywiste, że stawiacie na tą integrację, na to, jak je znaleźć, jak sprawić, żeby one się znalazły w tej naszej rzeczywistości, choć wydawać by się mogło, że dzieciom wychodzi to najłatwiej, najlepiej, najszybciej.
No rzeczywiście, nasz cykl konferencji rzeczywiście naukowo-metodycznych może brzmi trochę tajemniczo, ale kwestia metodyczna odnosi się rzeczywiście do praktycznych działań, a naukowa do badań naukowych, którymi naukowcy będą się przed nami, można powiedzieć, chwalili. Rzeczywiście współczesna pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w tym etapie w naszej edycji siódmej ma pod tytuł o perspektywach rozwoju i edukacji dziecka. Nie mogło dlatego też zabraknąć wątku związanego z kształceniem na Ukrainie, a do tego wątku będą odnosić się też właśnie goście z Ukrainy, czyli mamy dwa nasze współpracujące z nami uniwersytety, gdzie panie profesor podzielą się badaniami ze swoich lekcji zdalnych, czyli jak to wygląda w ich odczuciu dzieci uczęszczające do szkół w Polsce, które łączą się jeszcze dodatkowo na Ukrainie.
Sporo też poświęcacie, widziałam, uwagi emocjom, czyli tym, co jest ważne, ale tu już mówię o wszystkich dzieciach, które znajdują się w placówkach wczesnoszkolnych, czyli to są i przedszkola, i podstawówki, bo o tych szkołach mówimy. Czy zmienia się, na naszej antenie dość często wybrzmiewa taki problem, który ja zauważam też jako rodzic, czyli że pedagog w szkole bardzo często traktowany jest jak ten kij i ta kara, a nie człowiek, który tak naprawdę jest po to, żeby pomagać, wesprzeć i być po prostu dla dziecka i rodzica.
No rzeczywiście, nam pedagog najbardziej się tak kojarzy. Myślę, że teraz są tendencje zmiany nieco, mimo wszystko, że rzeczywiście ten pedagog jest kimś do rozmowy, na kogo można liczyć, z kim można porozmawiać, zwierzyć się czasami. Oczywiście dzieci bardzo nie chcą się otwierać przed osobą, której nie znają, nawet wśród osób bliskich mają z tym problem. No i stąd też jeden z paneli, który poświęcony jest emocjom. Emocjom szeroko rozumianym, sytuacjom trudnym, sytuacją może mniej zrozumiałym dla dzieci, ale dlatego też staraliśmy się zaprosić do tej edycji grono profesorów, którzy słyną właśnie ze swojego podejścia rozwoju dziecka, nie tylko na etapie przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, ale ogólnie do lat młodości.
No właśnie, o czym jeszcze będziecie rozmawiać na konferencji? Dwa dni właściwie, tak powiedziałabym, gęsto jest panelistów i fachowców. Macie bardzo wielu zaproszonych właściwie z wielu uniwersytetów w Polsce, ale nie tylko, bo to tak jak pan mówił, też zupełnie inni fachowcy. Co jeszcze? Tu widziałam, doktor Sebastian Zdończyk będzie mówił o tym, jak wspierać dzieci, które uczą się w szkole, a są chore onkologicznie, między innymi.
Rzeczywiście, będziemy wspominać, że w przestrzeni szkolnej są też dzieci z różnymi dysfunkcjami, w tym i również z chorobami, dlatego poruszamy wszystkie tematy. W związku z tym, że nasza konferencja skierowana jest nie tylko do środowiska właśnie naukowego, ale również do praktyków, nauczycieli, terapeutów, do rodziców, którzy być może zainteresuje tematyka naszej konferencji. Nasze panele po części inauguracyjnej podzielone są na 5 mniejszych, gdzie tematycznie staraliśmy się przyporządkować prelegentów i w związku z tym serdecznie możemy zaprosić wszystkich zainteresowanych, ponieważ wstęp na naszą konferencję jest wolny. Odbywać się ona będzie na nowej auli Uniwersytetu Pomorskiego.
No właśnie, do tego zmierzam, bo nasza słupska alma mater tutaj dzielnie was wspiera. Wszystkie spotkania, poprzednia edycja, o której rozmawialiśmy, głównie online. Jak w tym roku?
Tak, teraz przeszliśmy już na formę stacjonarną. Dwie osoby będą się łączyć z Ukrainy ze względu na sytuację w formie właśnie takiej hybrydowej, czyli wystąpią przed nami online w tych sesjach plenarnych, które mamy zaplanowane. Natomiast pozostali uczestnicy już się pakują i zbierają się do Słupska.
No dobrze. Ilu uczestników będzie?
Jeżeli chodzi o prelegentów mamy 48 z różnych ośrodków.
A to tak mówiłam, jak pani, że to tak gęsto.
Tak, zauważyła, z różnych ośrodków akademickich, uniwersyteckich z terenu naszego kraju, ale również z zagranicy, właśnie z Ukrainy. No i z zapisanych osób na tę chwilę, jak do pani szedłem, to mamy 214 zapisanych uczestników na sesjach plenarnych, na wysłuchaniu. Tak jak mówiliśmy na samym początku, konferencja jest dwudniowa, więc mamy też dzień tak zwany warsztatów metodycznych.
Na warsztaty, rozumiem, grupowo.
Tak. Warsztatów mamy 10, one są bardzo różne tematycznie. 3 z nich odbywają się również w formie online, ze względu na to, że w poprzednich latach mieliśmy odzew, iż o podobnej tematyce jest duże zainteresowanie i niestety nie byliśmy w stanie pomieścić naszych zainteresowanych.
No dobrze, no to właściwie ja w tej chwili muszę zapytać, jak to się przekłada na praktykę później?
Jeżeli chodzi o warsztaty metodyczne, prowadzą je osoby, które mają doświadczenie w pracy z dziećmi, więc na pewno są to warsztaty, które są taką wartością bardzo wysoką. Podnoszą one warsztat pracy nauczyciela, ale również też są taką formą doradczą. Warsztaty, na pewno jak w każdej formie, różnią się tym od wykładu, że w każdej chwili można o coś zapytać, wymienić się doświadczeniami i taka właśnie wymiana doświadczeń najlepiej działa na grupę nauczycieli, terapeutów, ale też i rodziców, którzy również zapisują się na te warsztaty, ponieważ chcą się czegoś dowiedzieć, jak pracować z dzieckiem, jak je zainteresować i w jaki sposób można mu pomóc.
No dobrze. Pracuje pan w przedszkolu?
Tak, pracuję.
Z dziećmi?
Oczywiście.
Korzysta pan z tych metod, rzeczy, tej wiedzy, którą zdobywa się na konferencji?
Jak najbardziej. Nauczyciele,
czyli przekłada się
tak,
to.
Tak. Nauczyciele z mojego przedszkola również tłumnie uczestniczą i starają się poza godzinami pracy uczestniczyć, wymieniać się, żeby pójść na jakiś warsztat albo nawet na sesje plenarne, żeby wysłuchać jakichś wykładów. Jest to bardzo przydatne. Zawsze powtarzam, że dużo rzeczy, które robią nauczyciele, nawet nie wiedzą, że to robią jakimiś metodami, które są nazwane i dzięki temu, że przychodzą, wysłuchują tych wykładów, uczestniczą w warsztatach, ta wiedza im się jakoś układa, bardziej może są natchnieni stosowaniem nowatorskich rozwiązań i to się na pewno przekłada na ich pracę na co dzień.
Jak to wygląda, jeśli chodzi o dzieciaki? Bo to jest jakby istotne. Tak naprawdę to dla nich przede wszystkim, dla was oczywiście pośrednio, ale dla nich przede wszystkim są te wykłady i warsztaty, w których bierzecie udział. Czy te metody pracy bardzo różnią się od tych, które były powiedzmy dekadę czy dwie temu według pana?
No, edukacja jest takim działem, który ciągle się zmienia, na pewno.
Znaczy, nie mówię też o podstawie programowej, bo to jest jakby zupełnie na osobną dyskusję. Części się to podoba, części nie. Wymaga pewnych zmian ten program, który jest w tej chwili, to niewątpliwie. Ale właśnie o takich metodach tradycyjnych, które były kiedyś. One są, zmieniły się, jak to wygląda?
No, część z nich oczywiście zostało. To nie można mówić, że wszystko, co było kiedyś, to było złe.
No,
i że wszystko, co jest teraz, to jest najlepsze. Niekiedy...
No, wręcz, przepraszam, tak. Powiedziałabym, że są tacy, którzy uważają, że kiedyś nauczyciel był nauczycielem. Miał autorytet, chciało się go słuchać, człowiek się skupiał, wiedział, po co idzie do szkoły i tak dalej, i tak dalej. Teraz bywa różnie. Teraz bywa tak, niestety, i to też muszę powiedzieć, że bardzo wielu rodziców, tu muszę dodać, ale nie tylko, także nauczycieli, uważa, że do szkoły trafiają osoby z przypadku. Czyli te, które nie dostały się w cudzysłowie na wymarzone przez siebie kierunki, idą na pedagogikę i koniec. I potem my mamy problem jako rodzice, uczniowie mają problem, nauczyciele z powołania mają problem, bo wśród swoich kolegów są, czy znajdują osoby, które w ogóle nie powinny pracować w szkole.
No takie ryzyko zawsze istnieje, to jest w każdym zawodzie. No nie mamy na to wpływu.
No nie. Rzeczywiście, możemy edukować.
Możemy edukować, możemy wspierać, mówić, aczkolwiek myślę, że nauczyciel, który nieco mija się z powołaniem i pracuje, można powiedzieć, na siłę, to nawet z doświadczenia wiem, że nie zapisze się na tego typu wydarzenie. Nie pójdzie na warsztaty, nie pójdzie na konferencje, chyba że w jakiś sposób zostanie przymuszony.
No, może dostać dzień wolny w pracy. To też się zdarza.
Być może byłoby to jakaś forma zachęty. Natomiast myślę, że obserwując słupskich nauczycieli, jak przychodzą, zwłaszcza ci z etapu przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, to myślę, że na tym etapie w Słupsku, jeżeli mamy, to mamy garstkę tych, którzy nie powinni
uczyć w szkole.
Tak, no ale to też wynika z etapu edukacyjnego. Myślę, że osoba, która by nie miała tej cierpliwości, wrodzonego jakiegoś takiego podejścia, to na etapie niestety wczesnej edukacji bardzo szybko
odpada. Tak,
byłoby to zweryfikowane przez dzieci i po prostu nie dałaby rady na pewno.
Czyli tu możemy powiedzieć, że przeważająca większość nauczycieli, którzy pracują w szkole i uczą klasy 1-3, bo o tych mówimy, czy w przedszkolach, to są ludzie, którzy rzeczywiście dadzą się w cudzysłowie pokroić za te dzieciaki i kombinują, wymyślają, co zrobić, żeby ta wiedza do nich trafiła. Ale ja też mam wrażenie, że to się zmienia o tyle, że rzeczywiście w tych początkowych etapach edukacji ona jest podawana trochę inaczej niż kiedyś. I tu jest na plus według mnie, tak? O ile w starszych klasach jest odwrotnie, czyli to, co mówiłam, że często wspominamy my też tych nauczycieli i zostają nam w głowie przez, albo towarzyszą nam przez całe życie ci bardziej wymagający tak naprawdę, o tyle właśnie w tej pierwszej, początkowej edukacji istotne jest w tej chwili znalezienie klucza do dziecka tak zwanego. Czyli nie ma złych dzieci, to musimy sobie powiedzieć. Są dzieci, z którymi trzeba pracować mniej, są takie, z którymi więcej. Jak to robić? Przez zabawę, podejrzewam, na początku.
No, zróżnicowane formy pracy są jak najbardziej wskazane na tym etapie. Ten etap też różni się w związku z tym, że można powiedzieć, że on jest takim kształceniem zintegrowanym, czyli integruje treści, nie ma typowo podziału na przedmioty, że 45 minut trwa język polski, 45 minut trwa matematyka. Później rzeczywiście dzieci od klasy czwartej przychodzą w ten system tak zwany klasowo-lekcyjny, gdzie muszą już się zmierzyć z konkretnym czasem na konkretny przedmiot. Forma zabawy, pokazów różnego typu jak najbardziej trafia właśnie do dzieci w tym młodszym wieku. I to jest bardzo istotne, żeby z nimi jak najwięcej się bawić, przekazywać wiedzę w taki sposób, można powiedzieć, że też ją gdzieś przemycać niechcący, żeby dzieci w formie, myśląc, że tylko się bawią, zdobywali wiadomości, umiejętności.
Trochę oszukać.
No troszkę, tak, w cudzysłowie jak najbardziej. Jest to bardzo pozytywne oszukiwanie. Także dzieci raczej odbierają to wszystko na plus i myślę, że rodzice też widzą w nich zmianę.
Konferencja po raz kolejny, to znaczy, że ona się przyjęła. Kto wymyślił tę konferencję tu w Słupsku?
No rzeczywiście, konferencja się przyjęła. Jednym z inicjatorów byłem ja osobiście wraz z dwiema nauczycielkami ze szkoły podstawowej numer 4, panią Małgosią Skibińską oraz ze szkoły podstawowej numer 6, panią Iwoną Olik, gdzie to już 6 lat temu prawie postanowiliśmy wystąpić do prezydenta miasta o środki na organizację tego typu przedsięwzięcia. No wiadomo, pierwsza edycja była może mniej popularna, ale już na drugą, trzecią, czwartą zaczęli zgłaszać się nawet przed czasem.
Z roku na rok rozrastacie się, powiedziałabym.
Tak, tak, tak. Zgłaszają się już wykładowcy z różnych uniwersytetów z zapytaniem, czy będzie w tym roku jakaś edycja, czy sobie planować w kalendarzu przyjazd do Słupska, bądź się połączyć. Jest to dla nas bardzo miłe. No i rozrastamy się, ponieważ patronat honorowy nad naszą konferencją obejmują aż 4 osoby. osoby, więc jest to jego magnificencja, rektor Uniwersytetu Pomorskiego, pan profesor Osadowski, pani prezydentka miasta Słupska, pani Krystyna Danielska-Wojewódzka, już kilka edycji pomorski kurator oświaty w osobie pani Małgorzaty Bielang, a także przez już trzecią edycję, w związku z tym, że mamy dużo poruszanych kwestii związanych z niepełnosprawnością, obejmuje również dyrektor PFRON-u, pan Dariusz Majorek.
Gdzie was szukać, gdyby ktoś zechciał skorzystać, zobaczyć, poczytać, albo czy są dostępne materiały po konferencji, z których mogą skorzystać także ci, którzy nie wzięli udziału?
Jeżeli ktoś by chciał skorzystać, zapoznać się z tematyką, to zapraszamy na stronę Uniwersytetu Pomorskiego, na stronę miasta Słupsk, a także na strony internetowe, media społecznościowe placówek czterech, czyli Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 w Słupsku, Szkoły Podstawowej nr 4, 6 i 10, ponieważ te cztery placówki miejskie są organizatorami, więc odpowiadają za ten cały, można powiedzieć, te całe zamieszanie w naszym mieście.
Ja zachęcam, drodzy Państwo, bo zmiany zaczynają się od małych kroków.
Oczywiście, małymi krokami i od najmłodszych dzieci, dlatego też od przedszkola.
Kłaniamy się pięknie. Do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie.
Ludzie na plus.